Prezydent Rosji, Władimir Putin, jest gorszym historykiem niż krwawy satrapa Józef Stalin, ale podobnie jak on, bardzo chętnie korzysta z historii. To dla niego arsenał politycznych argumentów, stosowanych wybiórczo, zmanipulowanych, a niekiedy zupełnie wyssanych z palca. Kremlowscy ideolodzy propagują wizję historii, która ma w gruncie rzeczy jeden cel – uzasadnić rosyjski imperializm i nadać mu jak największą dynamikę. Co to wszystko oznacza dla nas? Czy Europa powinna się bać Putina, pseudohistoryka? Dlaczego Rosjanie nie rozumieją, że Polska nie chce z nimi dokonać rozbiorów Ukrainy? I który z władców Rosji jest dla Władimira Putina najważniejszym wzorem władcy? O tym rozmawiam dziś z profesorem Hieronimem Gralą, byłym dyplomatą i historykiem z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Część pierwsza. Polityka historyczna Putina. W lutym 2024 roku prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin spotkał się z amerykańskim konserwatywnym dziennikarzem Tuckerem Carlsonem. Dlaczego ta rozmowa, w dużej części poświęcona historii, była taka ważna?
No, wie pan, panie doktorze, mija 2 lata od pierwszych salw wojny na Ukrainie. Iluż to rozmówców ze środowiska, no umownie powiedzmy, dziennikarskiego, znanych, mających swoich słuchaczy i czytelników, miał okazję u siebie na Kremlu przyjąć prezydent Rosyjskiej Federacji. Przypominam, że wcześniej pielgrzymowali do niego wybitni dziennikarze, twórcy filmowi, mieliśmy artystów strojących się w kostium pośrednika, mediatora, czasem politologa. I to się skończyło. To się skończyło. Ktoś, kto przez 20 lat z górą był w ogniu reflektorów, wbudowany w kapliczkę z mikrofonów, bardzo szczegółowo czytający to, co się o nim pisze, chyba od czasów Józefa Stalina, ani jeden władca Rosji tak starannie nie odrabiał lekcji na własny temat, sprawdzając. Aczkolwiek te porównania nam się jeszcze będą tu pojawiać przy znajomości historii i literatury. Józef Stalin chyba był nieporównanie bardziej suwerenny w swoich poglądach na samego siebie i raczej traktował to nieco ludycznie. Natomiast Putin do tego przywykł. Putin to sobie ceni. Putin to lubi. To jest część splendorów. I tego nie było. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest praktyczna. W istocie rzeczy, lada moment, na ostatnią prostą wejdzie kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych. Czyli rozstrzygać będą się losy władzy, co zabrzmi paradoksalnie to, co ja teraz powiem, ale w jedynym państwie, które Rosjanie traktują jako globalne imperium. Oni przyznają globalną potęgę Chin, ale jednak punktem odniesienia w polityce światowej dla nich są nie Chiny, a Stany. I to jest głębokie przekonanie sporej części elit kremlowskich, że ten wywiad z człowiekiem, który jest głęboko zanurzony w politykę, z człowiekiem, którego nazwisko pada jako potencjalnego, możliwego kandydata na wiceprezydenta.
Tucker Carlson mógłby zostać wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych.
Pada taka możliwość. Wie pan, po Trumpie nie takich numerów się można spodziewać po prostu. W każdym razie z otoczenia Carlsona sączy się informacja, że on traktował ten wywiad jako coś, co może go bardzo wysoko lewarować właśnie, wynieść na tym trumpowskim parnasie władzy.
Czy my w Polsce powinniśmy tę rozmowę traktować poważnie?
Jeżeli traktować poważnie, to jeszcze nie znaczy, że na poważnie. Traktować poważnie jako manifestację pewnych poglądów, jako konkretne działania polityczne, To nie znaczy, że koniecznie trzeba z tym polemizować przez portal MSZ-u, że trzeba tworzyć wrażenie, że to jest solidny materiał, z którym należy dyskutować. My w istocie rzeczy ten bełkot, bo to jest bełkot historyczny, w ten sposób nobilitujemy. O ileż lepiej zachowuje się spora część opinii także rosyjskiej, sieci społecznościowe, ale także migracja rosyjska, ale także satyrycy europejscy, którzy nicują to i wyśmiewają w sposób bezlitosny. Mem w rodzaju: panie prezydencie, dlaczego wydał pan rozkaz uderzenia na Ukrainę? Putin zaczyna swoją narrację w karykaturalny sposób dla tego, co było powiedziane, już w czasach oligocenu i tak dalej, prawda? To jest obśmiewanie pewnych rzeczy. To jest o tyle istotne, że my na to patrzymy z naszej perspektywy, przez pryzmat naszych doświadczeń historycznych, ale również naszych obsesji historycznych, który to punkt widzenia jest kompletnie nieinteresujący i niezrozumiały dla sporej części opinii europejskiej, a z pewnością dla opinii amerykańskiej. To od stuleci trwa ten problem, że Amerykanie nie są w stanie głębiej wniknąć i zrozumieć szeroko pojęte elity. Ja nie mówię tutaj o elitach uniwersyteckich, ale elity społeczne nie są w stanie zrozumieć tego, co się im opowiada o Europie. No bo jak ktoś im opowiada o odwiecznym konflikcie sięgającym czasów Imperium Karola Wielkiego, prawda? A dla nich punktem odniesienia jest wojna o niepodległość i konstytucja Stanów Zjednoczonych, to naprawdę zderzają się jakby zupełnie dwa inne rodzaje narracji historycznej, dwie inne perspektywy historyczne. Wie pan, to z góry 100 lat temu, w czasie rokowań wersalskich, padło takie zdanie. Pewien amerykański polityk, rozmawiając z akolitami Romana Dmowskiego, którzy mu tłumaczyli, jak wielka była Rzeczpospolita, jaka była duża, ile nam się należy i tak dalej, poprosił o parokrotne powtórzenie zarysu geograficznego i rozmiarów, a potem powiedział: I know, znaczy wy jesteście biznes, który się kurczy. To wy nie jesteście dobrą inwestycją, wy jesteście biznes, który się kurczy. Ale furda tam Amerykanie. Przecież już wówczas wychowanek elitarnego szkolnictwa brytyjskiego, czyli Lloyd George, w sporach o naszą granicę zachodnią nie mógł zrozumieć polskich pretensji do Śląska, czyli Silezji, bo mu się pomyliła ona z Cylicją, czyli z Armenią, prawda? W związku z czym my musimy sobie uświadamiać, że nas, nasz region, naszą historię tam postrzegają zupełnie inaczej. I dlatego czymś, co jest godne uwagi, jest to, co mądrzy historycy zauważyli, że swoją narracją, która miała być erudycyjna, a która jest do bólu wschodnioeuropejska właśnie, Putin udręczył rozmówcę i pozbawił się możliwości dotarcia do szerokich rzesz słuchaczy amerykańskich. Nikt tam nie będzie słuchał o IX wieku i o Ruryku.
Ale to znaczy, że w takim razie to, co powiedział Putin, jest niezrozumiałe, nieinteresujące.
W ogromnym stopniu niezrozumiałe. To widać z reakcji. To widać z reakcji. Jeżeli obserwatorzy uważają, że ten typ narracji świadczy o pewnej dysfunkcyjności starzejącego się Putina, to jest to dowód, że oni nie rozumieją, jak się widzi proces historyczny nad Moskwą, Wołgą, Dnieprem, ale również Wisłą.
Czy w takim razie Polska ma szansę na to, żeby jej głos został w ogóle usłyszany w globalnej dyskusji?
Wie pan, to jest pytanie rzeka. Na przykład zawsze tłumaczyłem, że nasza polityka, eksportowa polityka historyczna, polegająca w dużym stopniu na tłumaczeniu różnych programowych dzieł, syntez historycznych Polaków i tak dalej, żeby udostępnić wiedzę o polskiej historii czytelnikowi zachodniemu jest albo środkiem chybionym, albo półśrodkiem. Proszę zobaczyć, jak na przykład wzrosło zainteresowanie na Wyspach polską historią po tym, jak ukazał się pierwszy tom Roberta Frosta. My byśmy na głowie stanęli, wsadzili gigantyczne pieniądze i wydali kolejnego polskiego historyka w wydawnictwie Oxfordu czy Cambridge. Ale nie tylko dlatego, że on jest stamtąd, z tamtej przestrzeni, ale również dlatego, że on się inaczej porusza w czasoprzestrzeni. On inaczej dociera do czytelnika i słuchacza. Dlatego jest to po części chybione. Dlatego paradoksalna rzecz, ale wtedy tego nie nazywano jeszcze polityką historyczną, ale kreowanie narracji przez wspieranie takich inicjatyw na Zachodzie w czasach późnego PRL-u miało sens.
To znaczy, co ma pan
Norman Davis. Mhm. Prawda?
Bo kiedy mówimy o pierwszym tomie Roberta Frosta, no to nie wszyscy nasi słuchacze będą wiedzieli, że mówimy o oksfordzkiej historii Unii Polsko-Litewskiej,
tak,
prawda?
Tak, czyli państwa polsko-litewskiego tak naprawdę, tego Commonwealthu polsko-litewskiego, prawda? Człowieka, który przecież jest do szpiku kości zanurzony w polską tradycję historyczną, który zna dorobek polskiej historiografii tak jak my z panem, może czasem trochę gorzej źródła, który zresztą żyje tą materią nawet w swoim zaciszu domowym, bo mało kto wie, że żona Roberta, Katrin Friedrich, jest chyba najlepszym znawcą polskich Prus. I na dokładkę są to ludzie, którzy wyszli z kręgu polskich uczonych, polskich seminariów polskich uczonych działających na Zachodzie. To jest krąg Andrzeja Sulimy Kamińskiego na przykład. I to było inwestowanie w tych młodych, zdolnych, zainteresowanych Polską, dawanie stypendiów, umożliwianie im tu badań, drukowanie ich tutaj. No i jest to inwestycja, co się zowie. Tymczasem my mamy skłonność wręcz do sięgania lewą nogą do prawego ucha. Kiedy pracowałem w Rosji, dwukrotnie walczyłem z dycydentami MZ-owskimi, także tymi, których paru wróciło właśnie do łaski, do gmachu na szucha, żeby dla czytelnika rosyjskiego, ale także białoruskiego, ukraińskiego, nie dawać gotowca historii Polski w postaci Bożego Igrzyska Normana Davisa, bo co Norman miał zrobić pożytecznego, to już zrobił, bo to było na rynek zachodni, tylko zrobić wszystko, co można, żeby wygenerować powstanie takiego właśnie dzieła analogicznego do Frosta, stworzonego przez uczonych miejscowych. W pewnym sensie udawało się osiągnąć pewne sukcesy, na przykład to, że najbardziej renomowanej serii biograficznej w Rosji wychodzącej, w serii, którą założył sam Maksym Gorki, czyli Żyzn zamieciatelnych ludzi, ukazała się w owym czasie najlepsza biografia Józefa Piłsudskiego. A był to rok 2008, prawda? Można? Można. Ale w ten sposób trzeba o tym myśleć. Nikt swoim rodakom o ich sąsiadach, sojusznikach i partnerach nie powie mądrzej i lepiej niż miejscowy historyk. Jest takie słowiańskie przysłowie, że nie ma sensu ze swoim ustawem, czyli regułą, iść do cudzego klasztoru. A więc jak najwięcej generować, a najmniej narzucać.
Część druga. Putin jak Iwan Groźny. Panie profesorze, powiedzieliśmy sobie, że polscy historycy są przekonujący dla Polaków, a rosyjscy dla Rosjan. Ale teraz inne pytanie. Czy rosyjski prezydent opowiadający o historii jest dla Rosjan osobą wiarygodną?
Pan, po pierwsze, niemała część rosyjskiego społeczeństwa, społeczeństwa starzejącego się przecież bardzo, to są pokolenia równolatków Putina albo osób wychowanych w tym samym modelu edukacyjnym. To jest model sowieckiej i postsowieckiej dziesięciolatki. To jest pewien kanon programowy, w istocie rzeczy niezmienny od lat 40. do początku lat 90. Putin posługuje się pojęciami żywcem wyjętymi z tego kanonu, więc mówi właśnie językiem zrozumiałym. Wyższy poziom abstrakcji to jest odwołanie się do tych pojęć o przeszłości, które są obecne w narracji rosyjskiej przynajmniej od końca XVIII wieku. Kiedy Putin mówi o Rusi, czyli Rosji, kiedy przeciąga na Moskwę i Petersburg w zasadzie cały dorobek państwowości Rurykowiczów, całe średniowiecze, w istocie rzeczy mówi Karamzinem, mówi językiem największego rosyjskiego historyka czasów Aleksandra I i Mikołaja I.
Czyli głęboki XIX wiek.
Tak, tak. Mówi tym samym Karamzinem, którego czytali, a nawet zaczytywali się nim Mickiewicz i Słowacki, a z którym polemizował Lelewel. Historia wersji państwowej, zaprzęgnięta do rydwanu polityki, ideologii państwowej, uzasadniająca dominację Rosji w regionie, usprawiedliwiająca zabory i rozbiory i przede wszystkim oddająca Rosji w pacht cały dorobek państwowości ruskiej od połowy IX wieku, aż do czasów Iwana III i powstania na Rusi Zaleskiej, tego Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, już jako hegemona tego, co uważamy dzisiaj za ziemie rosyjskie. Jako że Ruś i Rosja to są tutaj dwa różne pojęcia, bo ziemie rosyjskie stanowiły część tego oceanu ruskiego przecież. Tu nie ma co udawać, że nie, i opowiadać, że Rosjanin bezczelnie zawłaszcza, bo jednak państwowość ruska, jak o tym kiedyś rozmawialiśmy, zaczęła się w Nowogrodzie nad Wołchowem, tego lądowania Ruryka i Waregów, a to nie są ziemie ani ukraińskie, ani białoruskie, żeby była jasność. Ale ustabilizowanie się i rozkwit państwowości ruskiej średniowiecznej to jednak ziemie nad Dnieprem i to dzisiejsza Ukraina, tudzież to odbicie bardzo suwerenne w kierunku Białorusi, czyli powiedzmy Połocki, właśnie dzisiejsze ziemie białoruskie. Otóż w drugiej połowie XV wieku ta konstytuująca się Rosja, Moskowia, Wielkie Księstwo Moskiewskie, które już połknęło wszystkie Twery, Nowogrody i tak dalej, mówi, my mamy do wykonania, do wypełnienia testament historyczny, zjednoczenie ziem ruskich, testament Ruryka, więc połączenie wszystkich ziem, gdzie panowała dynastia Rurykowiczów, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko w jakim stopniu skonsumował Karamzin w tej swojej wykładni dziejów państwa rosyjskiego. I potem to już toczyło się samoistnie. Z tego korzystali przecież również bolszewicy. Z tego korzystał Józef Wissarionowicz Stalin. Ja bardzo przepraszam, ale przecież hymn Związku Radzieckiego, ten niedawno przywrócony, hymn sprokurowany przez ojca Nikity Michałkowa, zawierał przecież słowa o tym, że to wszystko zjednoczyła Wielka Ruś. A więc jest to przekonanie o tym dominującym substracie geniuszu rosyjskim. A ponieważ mamy inne narody wschodniosłowiańskie, to jest to dyżurne pojęcie trójjedyny naród ruski, czytaj rosyjski. Tu jeszcze ta pułapka semantyczna, że w języku rosyjskim można powiedzieć ruski i można powiedzieć rosyjski. U nas w zasadzie też można powiedzieć ruski i rosyjski, ale kolokwialnie, potocznie pojęcie ruski od czasów zaborów jest odnoszone do Rosji, co jest chichotem historii, bo myśmy dobrowolnie oddali Rosji to, o co nasi przodkowie krzyżowali z nią miecze przez 250 lat. Tam była Moskwa, Ruś była tutaj. Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki. Prawda? Ruś to my.
My, czyli właściwie państwo polsko-litewskie, polsko-litewsko-ruskie.
Tak.
To, które
to jest to, czego nie potrafiliśmy zrobić i za to my wszyscy razem męczyliśmy się potem w piekle zaborów i rozbiorów. Potem doświadczyliśmy czasów radzieckich, a teraz w istocie rzeczy dalej płacimy za to rachunek w postaci przeciwstawiania się wielkorosyjskiemu imperializmowi.
No właśnie, i o ile tak rozumiana historiozofia Władimira Putina jest wręcz taką niezwykłą kontynuacją tego, co mamy od, no już będzie przynajmniej od XIX wieku przez klasyków carskiej myśli, potem zupełnie ta zaskakująca kontynuacja. Komuniści w gruncie rzeczy podchwytują to. Stalin wykorzystuje i tak jak pan powiedział, kanon rosyjski od końca lat 40. do początku lat 90. No to właściwie jest jakaś przestrzeń w Rosji na dyskusję z tym, jak w ogóle wchodzić w dyskusję z człowiekiem, który wie i nie jest skłonny poddawać w wątpliwość tego, czy misja rosyjska, w ogóle misja rosyjska, co to jest za określenie, zupełnie jak z historiografii późnego XIX wieku. To jak w ogóle ustosunkować się, jak historyk Polski może się ustosunkować do takiego historyka, co się nazywa Władimir Putin?
Po pierwsze, nie istnieje historyk Władimir Putin. Istnieje, ja bym powiedział, zbiorowy, korporacyjny, quasi-historyk Putin, przyrządzony na zapleczu jego gabinetu przez dyżurnych, niestety coraz bardziej miernych historyków z kręgu byłego ministra kultury Miedyńskiego i tak zwanego Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego. Widzi pan, był na Kremlu w swoim czasie taki facet, który był głównym technologiem władzy, ideologiem, to był Władysław Surkow. Władysław Surkow, w przeciwieństwie do całej tej ferajny, był człowiekiem rozlicznych talentów, bardzo oczytanym, co jakiś czas wyciągał z szafy jakichś zapomnianych myślicieli emigracyjnych rosyjskich, przedrewolucyjnych, jakiś Danilewski, jakiś Ilin. Robił z tego konspekt i przynosił Lwowie.
Czyli Putinowi.
Tak. Mając świadomość jego ograniczonych dosyć mimo wszystko możliwości, przygotował to tak, że ograniczał swobodę własnej ingerencji i błędu. Kiedy zabrakło Surkowa, na jego miejsce najpierw przed Wołodin, a potem właśnie korporacja quasi-historyków, błędy zaczęły się mnożyć w sposób zastraszający. Proszę włączyć sobie nagrania ostatniego wywiadu. Putin, który parę lat temu uporczywie grał wątkiem smuty, który rok 2012 ogłosił rokiem historii Rosji, potrójny jubileusz wtedy świętując, wojna z Napoleonem.
1812.
Wojna z Polakami, oswobodzenie Moskwy.
1612.
I powstanie Nowogrodu Wielkiego nad Wałchowem. 1150 lat państwowości ruskiej, prawda? Rosyjskiej i tak dalej, i tak dalej. Który wtedy miał to przygotowane, jakoś swobodnie się w tym materiale porusza. W rozmowie z Carlsonem zaczyna bredzić o polskiej ekspansji i polonizacji ziem ruskich w wieku XIII na przykład. Potem w innym miejscu mówi o wieku XIV. Po prostu mu to wszystko płynie. Widzi pan, on miał za długi przekaz przygotowany. No zresztą jak, dlatego jak się dorwał do tej wypowiedzi, to 32 minuty mówił o historii, na co odbiorca nie był przygotowany. Zaszczyt niewątpliwy, przyjemność wątpliwa. Mylił się, powtarzam, Putin wielokrotnie, ale też tu musimy dotknąć jednego wątku. Otóż dlaczego ja się nie zgadzam na mówienie Putin historyk? Nie chodzi o to, że jest osobą marnie wykształconą, jeżeli chodzi o wiedzę historyczną.
Bo jest.
Opowieści o tym, że on sam badał różne wątki, chodził do archiwów i tak dalej. Akurat ja jestem zwierzęciem archiwalnym, wiem, kto mu przygotowywał, wiem, kto do którego archiwum jeździł odbierać dla niego wypiski i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę mi nie padać takich bajek. Nigdy w archiwum nie był w innym charakterze niż niedźwiadka do oprowadzania. Natomiast on z ogromną łatwością zmienia narrację całkowicie. Putin historyk to Putin odwołujący się do pewnych wzorców personalnych. Jego historia, jego wizja historii jest spersonalizowana. On nie będzie wdawał się w rozważania dotyczące poszczególnych stuleci, bo on tego nie odróżnia. To są takie nazwiska, słupy, na których się opiera jego model historii. Więc kiedy grał w modernizacji, kiedy usiłował pokazać, że jest tym postępowym władcą, no to Aleksander II jako ten, który zniósł pańszczyznę, zniósł poddaństwo chłopów. Premier Witte, premier Stołypin. Stołypin w pewnym momencie był lansowany jako mąż opatrznościowy. No nie wyszło. Zrobiono taki proreformatorski konkurs, jako sondę. Cała Rosja mogła głosować w telewizji. Nazywało się to imię Rosji. Kto jest symbolem Rosji? No i jak na parę długości wyprzedził stawkę Józef Stalin, mimo wysiłków moderatora głównego, którym właśnie był Nikita Michałkow, to trzeba było podjąć działania interwencyjne, no bo to był Stalin, po nim był Lenin, także wyglądało niedobrze.
Ale to jakiego rodzaju działania interwencyjne można podjąć?
Puszkiny przegrywały to z Trzaskiem i tak dalej, w związku z czym wypuszczono Złotoustego, wtedy jeszcze metropolitę Kiriła, wtedy znakomicie radzącego sobie w mediach. Cerkiew się zaangażowała i wygrał święty Aleksander Newski. Newski został symbolem Rosji. Co prawda istnieją pewne wątpliwości przy zliczaniu głosów, czy na pewno Stalin przegrał, ale oficjalnie Aleksander Newski, bezpieczny kandydat.
Liczy się, jak wiadomo, to,
czy taki
kto liczy
bezpieczny?
Głos.
Przypominam, że Aleksander Newski to nie jest ten kandydat w tym przypadku, który jest używany przeciwko Niemcom, no bo to jest czas, kiedy Putin się przyjaźni ze Schröderem, tylko to jest ten, który mocno nogą stanął na obszarach nadbałtyckich i co więcej, jako kolaborant Złotej Ordy jest symbolem euroazjatyzmu. Wtedy gramy w Aleksandra Newskiego. Potem na jakiś czas go chowamy. Przypomnieliśmy sobie o nim w 1923 roku. Już po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy nie bez zamiaru nastraszenia sąsiadów bałtyckich wspierających Ukrainę, przywołano go w kontekście innego bohatera, na którego Rosja cały czas się orientuje, czyli Piotra I. Piotr I jest dobrym punktem odniesienia dla Putina, no bo stworzył Petersburg, czyli Leningrad, czyli rodzinne miasto Putina. W kult Piotra grano w ramach tego wielkiego projektu 300-lecia Sankt Petersburga i tak dalej, i tak dalej. Ale oto po przyłączeniu do Rosji, po aneksji tych czterech nowych podmiotów, Putin wygłasza zdanie o Piotrze, że to nie jest tak, że Piotr przyłączył coś do Rosji. On odzyskał. W ten sposób my jesteśmy sobie równi. Ja też odzyskałem coś dla Rosji. Co Piotr odzyskał? Piotr odzyskał obszary bałtyckie, bo tam już Aleksander Newski, a przed nim Jarosław Mądry. Przecież Tartu, czyli Dorpat, czy to staroruski gród Jurjew, który w 1030 roku Jarosław Mądry założył, jak pobił tych dzikusów z krajów bałtyckich. Więc jak pan widzi, tym można całkowicie obrotowo się posługiwać. Piotr, Aleksander Newski teraz wyciągnął nam w rozmowie z Carlsonem Katarzynę Wielką. Paradoksalnie nie w kontekście Krymu. On tutaj mówi o rozbiorach Polski, o rozbiorach Rzeczypospolitej. Rozbiory traktowane jako zamknięcie projektu jednoczenia Rusi, zbierania ziem ruskich, jak mawiał Kalita, a potem inny wzorzec osobowy, rzadko wymieniany przez Putina, czyli Iwan Groźny. Otóż gdybym miał wskazać tego z monarchów rosyjskich, którego sposób rozumowania, postrzegania procesów historycznych, praw historycznych jest najbliższy mentalności Putina, nie byłbym żadnych wątpliwości, że jest to Iwan Groźny. Katarzyna była wyczulona na konfiguracje europejskie, kiedy na przykład chciała odrodzić, tworzyć cesarstwo bizantyńskie, którym miał władać nasz tak popularny w Warszawie książę Konstantyn jako młodszy wnuk. Stąd dano mu imię ostatniego Bazyleusa, Konstantyna XI Paleologa, i uczono go greki od dziecka. To się wycofała, kiedy się okazało, że Habsburgowie mają zastrzeżenia. Piotr, którego my nie znosimy za różne rzeczy, który w moim przekonaniu, świadomie czy nieświadomie, jednak ciągle kontynuował tę wizję swojego ojca i brata przyrodniego, wizję traktowania Rzeczypospolitej jako słabszego, ale jednak partnera, na propozycję rozbiorów, które tak wychwala Putin, królowi pruskiemu odpowiada: tego się nie praktykuje. Więc on też tutaj nie pasuje. A Iwan Groźny pasuje bardzo dobrze, bo rozumuje dokładnie tak jak Putin. Aha, tam stanęło kopyto mojego konia, jak pisze w pewnym liście, a więc to jest ziemia ruska. Cała strefa bałtycka to jest nasza ojcowizna, bo myśmy tam byli w XI wieku najazdem i przejazdem. My sobie na przykład nie zadajemy pytania, dlaczego Iwan Groźny upiera się, że pochodzi od Oktawiana Augusta. Nie od żadnego Ruryka. Pochodzi od Oktawiana Augusta, bo wymyślono specjalnie jego brata o dziwnym imieniu Prus. Po pierwsze, potrzebny jest Oktawian August, żeby pokazać, że to Iwan jest pan z panów i prawdziwy imperator, a nie te powsinogi z Wiednia, które, nawiasem mówiąc, w tym samym czasie też usiłowały wymyślać, że pochodzą z cesarzy rzymskich. Nie tylko, że się tytułują, ale że pochodzą. Ale Prus, nie jakiś Antonius, nie jakiś Rom, Prus, ekspektatywa na całe Prusy. To my za chwilę, jak będziemy silniejsi od Rzeczypospolitej, powiemy: a no oddawajcie nasze. To jest ojcowizna naszego przodka Prusa. Jeżeli można było wymyśleć, idąc na Astrachań, że to jest nasza ojcowizna, ponieważ jest to starogruski gród Tmutorakań, którym panował syn Włodzimierza Wielkiego, Mścisław Chrobry, a wszystko jest oparte wyłącznie na podobieństwie sufiksu ń. Tu Astrachań, Tmutorakań, ań. Innych stycznych nie ma. I pasowało, i grała muzyka, stworzono wizję praw do wszystkich tych obszarów. Dlatego też pokazywanie przez rosyjskich polityków bardzo intensywnie od 2 lat różnych map z Krymami, Ukrainami i tak dalej, ale to też było wcześniej widoczne, jest nie tylko niebezpieczne, ale jest dosyć pouczające, bo pokazuje, że w swoim rozumieniu procesów historycznych oni się nie posunęli specjalnie dalej niż mentalność czasów Iwana Groźnego. Terytorializacja, posiadanie ziemi, nie żadnych tam wpływów wyimaginowanych, jakieś tam. My opowiadamy o przekonaniu wynikającym z hegemonii na rynku ropa, gaz. Tymczasem spora część elit rosyjskich jest jeszcze bardziej przywiązana do ziemi. To jest chłopska mentalność. Murzycka. Wie pan, jeden z najważniejszych ludzi z otoczenia Putina, parokrotnie wymieniany jako potencjalny jego następca, dzisiejszy speaker Dumy, Wieczesław Wołodin, nigdy nie transferował środków, a miał ogromne, za granicę. Na pytanie, gdzie są jego aktywa, odpowiadał: w Banku Ziemskim, co nie chodziło o zakopywanie sztabek, no tylko na przykład wykupienie części otoliny Bajkału. Ziemia jest najważniejsza. To jest zdanie, które jest widoczne w rosyjskiej doktrynie politycznej już w XVI wieku. Wie pan, jest takie zdanie, które poselstwo rosyjskie w czasie negocjacji z Jagiellonami używa, żeby uzasadnić, dlaczego nie wykupią swoich tysięcy jeńców z niewoli jagiellońskiej, za korektę granic? Odpowiedź brzmi tak. Nie godzi się tego, co doczesne, czyli życia ludzkiego, wymieniać na to, co jest wieczne, czyli Ziemia. A potem jest ważne uszczegółowienie. A dla nas, jak w plen się dostali, czyli poszedł do niewoli, jak butto by i nieżywy. Jak poszedł do niewoli, dla nas już nie żyją. Jakież to aktualne? Jak to było u Sołżenicyna? O tych jeńcach, co potem szli do formacji hitlerowskich, radzieckich, krasnoarmistach? To nie oni zdradzili ojczyznę, to ojczyzna zdradziła ich.
Część trzecia. Historia i przyszłość.
Panie profesorze, moc rzeczy zdążyliśmy powiedzieć. W ostatniej części naszej rozmowy muszę zadać pytanie, które jasno też wynika z może bardziej politologicznych niż historycznych analiz rozmowy Carsona z Putinem, czy Putina z Carsonem właściwie. Mianowicie tam Władimir Władimirowicz powiedział expressis verbis, że Polska go nie interesuje, że Polska może zostać zaatakowana tylko, czy też wojska rosyjskie znajdą się w Polsce tylko wtedy, jeżeli Polska Rosję zaatakuje. Trudno jest wierzyć w takie słowa, ale przede wszystkim to w ogóle wszystko brzmi fatalnie, brzmi groźnie. Powiedzieliśmy o tej terytorializacji. Wojska rosyjskie na współczesnych ziemiach polskich były i wycofały się stąd nie tak wcale dawno, bo w 1993 roku. Czy my się mamy czego obawiać?
W epoce późnego Putina chyba może się mniej lub bardziej czuć zagrożony każdy sąsiad. Jest wiele ku temu przyczyn. Jedna przyczyna jest taka, ja jestem tutaj daleki od twierdzenia, że jego działania są nieracjonalne, kompulsywne i tak dalej. Nie, nie o to chodzi. Ale swoje decyzje on podejmuje w oparciu o to, co jest mu dostarczane. Decyzja o uderzeniu na Ukrainę była podjęta po długim namyśle w oparciu o konkretne argumenty i konkretne opracowania. Tak, prawdą jest, że przy zignorowaniu kontrargumentów tych słabszych, których on nie chciał słuchać, na przykład argumentów szefa wywiadu zagranicznego, czyli Naryszkina, którego przeczołgał wtedy publicznie na tej ostatniej odprawie przed wojną. Wierzył głęboko w to, co mu dostarczono. Dowodów jest bardzo wiele. Wierzył on, wierzyła część elity. Wierzono, wysyłając ogromne jednostki porządkowe, prawie że w pierwszym rzucie na Ukrainę, że to będzie akcja pacyfikacyjna, rozganianie demonstracji, a nie walka taka, jaka zaczęła się od razu na Ostomelu i tak dalej. Otóż my nie do końca wiemy, co rzeczywiście Putin w swojej tej bańce, w której siedzi od pandemii, realnie wie o tym, co się dzieje. Szereg działań może wskazywać, że są problemy z doprowadzaniem go do wiedzy świeżej, aktualnej. No, niedecyzyjność i pokrętne działania w momencie puczu Prigożyna na początku są tego dowodem, że na początku on chyba nie ogarniał tego, co się dzieje. Stąd to jego pierwsze wystąpienie było w zasadzie całkowicie mimo, jak mówią na wschodzie, całkowicie od rzeczy. No ale koszt tej dezinformacji, a raczej niepełnej informacji, koszt tego przypodobywania się wodzowi przez jego akolitów możemy ponieść wszyscy. Bo on może w pewnym momencie uwierzyć w to, tak jak w przypadku Ukrainy, że już można. Ci, którzy mniej mówią i mniej o tym dyskutują, a bardziej się temu przyglądają, czyli Norwegowie, Finowie, Litwini, no przepraszam, ale fortyfikują granice. O czymś to świadczy. Skandynawowie, którzy unikali angażowania się, byli dumni z statusu neutralnych, prą do NATO. O czymś to świadczy. Zachowanie sąsiadów państw środkowoazjatyckich też o czymś świadczy. Nie możemy wykluczyć z naszego punktu widzenia absurdalnej decyzji, ponieważ to, co jest największą zmianą ostatnich lat na Kremlu, to prawie kompletne wyzbycie się z tego pierwszego eszelonu władzy osób, które były się w stanie przeciwstawić, które miały inny status w kontaktach z Putinem z dawnych czasów jeszcze i mogły na niego wpłynąć. My w tej chwili mamy jesień patriarchy, mamy człowieka przekonanego o własnej nieomylności. I to jest dla nas najbardziej niebezpieczne w tym wszystkim.
Panie profesorze, historia jest niewyczerpanym arsenałem argumentów dla Władimira Putina. Tymczasem rosyjskie wojska, jak doskonale wiemy, przez wiele lat stacjonowały w Polsce. Polska była prywislińskim krajem, czyli częścią rosyjskiego imperium. Czy to oznacza, że przyjdzie kiedyś moment, że Polska usłyszy to, co Ukraina w lutym 2022 roku, że po prostu nie ma takiego kraju, nie ma Polski?
W istocie rzeczy to już padało z kręgów kremlowskich. Używanie wobec państwa polskiego na równi z krajami bałtyckimi pojęcia limitrofy na przykład, prawda? Czyli takie pograniczne twory, ja bym powiedział. To jeszcze nie bękart wersalski, ale limitroficzeskie gospodarstwo to takie trochę sezonowe, takie co tam powstała taka narośl. To słyszeliśmy. Słyszeliśmy również... To jest chociażby Duginowski wywód o tym, że nie ma miejsca na suwerenną Polskę między Rosją i Niemcami. On powiedział w którejś z tych rozmów, że jest mu niezmiernie przykro, ale to jest prawidło historyczne, to nie chodzi o jego stosunek do Polski. Dla was nie ma miejsca. Proszę pamiętać, że inna część elit rosyjskich rozumuje w sposób nieco bardziej dla nas pochlebny. To kiedyś jeden z ważnych publicystów, twórca i posiadacz wtedy najlepszego jednak portalu informacyjnego, takiego politycznego, Regnum, historyk Modest Kolerow, tłumaczył, że wśród wszystkich narodów słowiańskich Polacy są jedynym partnerem do rozmów dla Rosjan, ponieważ to są dwa narody, które mają gen imperializmu, to jest cytat. Gen imperializmu. I on to mówił z uznaniem, że Polacy są tym drugim. No proigrali wy przegraliście tę rywalizację i tak dalej, ale Polska może być dla nas partnerem. Mówił to Anno Domini 2008, ponieważ Polska nie pożegnała się ze swoim genem imperializmu i w istocie rzeczy to i owo byśmy mogli podzielić.
Na przykład Ukrainę.
A była rozmowa o Białorusi również.
No ale to jest jakaś zupełna brecha.
Przecież Grodzieńszczyzna wam się należy, padało sformułowanie. Ja przypominam, że o Grodzieńszczyźnie na początku lat 90. w okresie, który pana bezpośrednio interesuje, zagadnął kiedyś w czasie wizyty w Polsce, teraz czołowy krytyk putinizmu i emigrant w Stanach, ówczas minister spraw zagranicznych Rosji, Kozyriow. Andrzej Kozyriow zagadnął wtedy o to. Ta była cała układanka. Chodziło tam również o zmianę dostępu do kręgu kaliningradzkiego i tak dalej. Ale czy byśmy tak nie wzięli sobie tego, prawda? Przecież to nie jest tak, że kiedy Rosjanie mówią o Lwowie i Galicji, to mówią dlatego, żeby wbić klin między Polskę a Ukrainę, że to jest wojna hybrydowa, informacyjna. Oni mówią tak także dlatego, że oni nie są w stanie zrozumieć, że ktoś może odrzucać tego rodzaju ofertę. Że to jest naturalne. Jak to? No przecież wyście się tego nie wyrzekli. Pamięta pan, jak Giedroyć, będąc członkiem redakcji emigracyjnego rosyjskiego kontynentu, korespondował z Maksymowem, usiłował wytłumaczyć kolegom, emigrantom rosyjskim wątek samostanowienia Ukrainy, usiłował zmusić ich jakby, zachęcić do pewnych deklaracji i tak dalej. Oni byli w stanie tego zrozumieć. Bo czy Maksymow, przepraszam, czy Brodski, czy Sołżenicyn, czy kto inny, to dla nich Ukraina jest częścią Rosji. Z Galicją jest większy problem, bo no jednak to są obszary, które nigdy do Rosji nie należały. O czym zresztą Putin nie wie. Parę lat temu w jakimś wystąpieniu palnął takie zdanie właśnie o tym, jak to już w XVIII wieku Ukraińcy ze Lwowa czuli się w Rosji przecież jak u siebie w domu. No przecież to była jedna strona, jedna dzierżawa. I tego po prostu nie ma świadomości. Dlatego to jest jeszcze jeden przykład, jaki z niego historyk. Spora część tych elit po prostu rozumuje w kategoriach przeorania między sąsiadowi. A najlepiej, no w najlepszym razie podpalenia sąsiada, żeby przejąć jego siedlisko. To jest, powtarzam, terytorializacja polityki. Jest to posiadanie obszaru fizyczne. Decyduje o wszystkim i również jest manifestacją potęgi tej wiecznej Rosji. Wiecznej Rosji, która była, jest i będzie. W ich oczach jest to jednak byt doskonały, jest to pewien absolut. Mamy się czego obawiać i to nawet nie chodzi o zagrożenie jakoś nieprzemyślaną, nieoskoordynowaną decyzją i tak dalej. Bo jest druga strona tego procesu. Załóżmy, że następuje wymiana w tej chwili na Kremlu. Przychodzi któryś z tych delfinów. Logika polityki, logika historii jest oczywista. Spora część tej elity nie zmieni rozumowania, bo nie potrafi rozumować w innych kategoriach. Po prostu. Oni ulepili sobie taką mentalną pigułę. Święta Ruś, Imperium Rosyjskie, Związek Radziecki. To jest jedność, to jest absolut. I to wszystko powinno należeć do Rosji. To nie jest żaden przypadek, że występując przeciw Ukrainie, Putin posługiwał się argumentem rewizji naruszonych porozumień o granicach NATO. Dlatego w wywiadzie pojawia się wątek baz NATO przecież. Przecież wszyscy wiedzą, że żadnych baz NATO nie było na Ukrainie. Prawda? Ale to jest bez znaczenia, bo oni weszli nam w szkodę, weszli na nasz obszar. I teraz wątek Polski, w której NATO jest, traktowany jest niewiele lepiej. To jest nasza strefa wpływów. A tutaj są bazy NATO. Odwracając to, jeżeli to jest nasza strefa wpływów, to tak de facto jest to nasze. To jest de facto nasze. Tego bym się bardziej bał, bo to jest perspektywiczny, tak powiem, projekt i zawsze będą w Rosji politycy, którzy będą myśleć w tych kategoriach.
Panie profesorze, to dosłownie jednym, dwoma zdaniami. Przy takim postawieniu sprawy, gdzie ten ekspansjonizm i realny, a nie jakiś wyimaginowany, jak w tym polskim przypadku, realny imperializm rosyjski, to jest coś, co jest w genotypie rosyjskiej polityki. Jeżeli nie Putin, to jego następcy prawdopodobnie dalej będą szli tą ścieżką. To jakie są perspektywy dialogu historycznego polsko-rosyjskiego? Dobre, złe, bardzo złe?
Wie pan, po pierwsze chciałem zwrócić uwagę, że to jednak nie zawsze historycznie było tak, że Rosja żyła wyłącznie ekspansją, przynajmniej na naszym kierunku. I jednak na przykład tak wielbiony i szanowany przez sporą część Rosjan Aleksander III uważał, że największym osiągnięciem jego rządów jest to, że Rosja nigdy nie wojowała. Państwo rosło w siłę i proszę zwrócić uwagę, nie prowadzi agresywnych działań na tym obszarze ten car, który jednocześnie jest autorem słynnej frazy, że Rosja ma tylko dwóch sojuszników, swoją armię i swoją flotę, a on nie prowadzi wojen. To nie jest tak, że no, lubimy z różnych względów, słusznie czy niesłusznie, Gorbaczowa. To trudno powiedzieć, że był to rzecznik rosyjskiego ekspansjonizmu. Czy to jest w ogóle kwestia dłuższej dyskusji o tym, co naprawdę planował i jak chciał przebudowywać nasz obszar Andropow na przykład. Bardzo interesujące rzeczy. Myśmy tu niedawno z doktorem Rakiem siedzieli trochę na dokumentach i dyskutowaliśmy o tym. To jest w ogóle na odrębną długą rozmowę i jeszcze większą publikację. Mam nadzieję, że kolega to popełni. Natomiast nakładają się dwie rzeczy. to, o czym ja tu kiedyś już powiedziałem w tej naszej rozmowie, że pojmowanie terytorialne, które jest pojmowaniem charakterystycznym dla ciągle niewyrobionych elit, takich z awansu, takich trochę. To wie pan, to jest jak ten wagnerowski smok Fafner, który leży na górze złota i mówi Hlekund ha, prawda, leżę i posiadam. I ta Rosja Wołodinów i tym podobnych, to jest właśnie taka ich Hlekund ha. Rosja Kudrinów, ale również Sobianinów i tak dalej, może być zupełnie inna. Ci, którzy myślą nowocześniej, którzy wiedzą, co jest realną miarą wpływów i znaczenia państwa, mogą być dla nas per saldo nawet bardziej niebezpieczni. Ale bez ekscesów.
No, może przynajmniej nie będą stroili się w szatki historyków, tak jak konsekwentnie robi to Władimir Putin. Możemy sobie wyobrazić takiego władcę Rosji, który nie będzie próbował być historykiem?
Oczywiście. Czy Gorbi próbował? Nie próbował. Czy Andropow próbował? Nie próbował. Czy Breżniew próbował? Nie próbował.
No to może kto próbował? Pan, poza Putinem.
Stalin próbował. I Stalin był znacznie lepszym historykiem niż Putin.
Och, to jest, to jest na zupełnie osobną rozmowę.
Nie, to jest zupełnie fascynujące zjawisko, jak Stalin, wychowanek, a raczej adept prowincjonalnego seminarium duchownego w Tbilisi, w Tyflisie, którego nie skończył, intelektualnie pod względem znajomości historiografii, ale również literatury pięknej, górował nad Putinem jak wieżę Kremla nad mauzoleum Lenina. Jak pan sięgnie do rękopisów, do jego poprawek na scenariuszu Borysa Godunowa, przepraszam, Iwana Groźnego Eisensteina, jak sięgnie pan do zapisu, do stenogramu jego rozmowy z reżyserem i jego doradcami, to pan zrozumie, że przed panem siedzi facet, który ma za sobą lekturę Karamzina, Sołowiowa, Kluczewskiego, Płatonowa i tak dalej, który się biegle porusza w materiale i któremu nikt nie musi przynosić kartek z wypisami. On nawet ma własne pomysły, własne konstrukcje, nie zawsze udane. To jest zupełnie inny poziom. Lenin posiadał sporą wiedzę historyczną, bez wątpienia tak. Do Aleksandra III mam słabość, bo historii, geografii i paru innych rzeczy uczył go mój pradziadek. W związku z czym jestem w trudnej sytuacji. Ale to wie pan, to był Niemiec bałtycki, także wszystko co złego to Niemcy. Był taki ekonomista i historyk, profesor z Kazania i z Moskwy, Iwan Kondratiewicz Babst. Babst uczył wielu rzeczy Aleksandra, ale Aleksander nie miał być następcą tronu, przypominam. Miał następcą tronu przez carem miał być jego starszy brat Mikołaj, który zmarł tragicznie. Aleksander odziedziczył po nim tron i żonę. No więc wiem, kto uczył i jak uczono Aleksandra. Uczono nie najgorzej. Chociaż wśród nauczycieli był słynny Konstantin Pobiedonoscew, co nie zapowiada niczego dobrego. Wie pan, my tak naprawdę nie uświadamiamy sobie, jaki na przykład rzetelny pęd do wiedzy i próba odrobienia braków z dzieciństwa stymulowały zachowanie Piotra I. On był absolutnie wszystkożerny, on się wszystkiego uczył cały czas. Ja wiem, że my znamy polityków, którzy lubią sobie mówić, że się uczą cały czas, ale w przypadku Piotra mamy do czynienia z procesem udokumentowanym i rodzącym dla Rosji, dla niego pozytywne skutki.
Panie profesorze, to niech pan pozwoli, że tę drogę wstecz władców Wszechrosji tutaj zastopujemy i nie będziemy szli dalej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Rozmawialiśmy dzisiaj z profesorem Hieronimem Gralą o tym, dlaczego Władimir Putin jest gorszy od Stalina i o kilku znacznie bardziej poważnych i skomplikowanych rzeczach. Bardzo panie profesorze.
Dlaczego
dziękuję.
Jest gorszym historykiem? Ja nie powiedziałem, że jest gorszy od Stalina.
No, jest gorszym historykiem oczywiście w tym sensie. Bardzo dziękuję panie profesorze.
Dziękuję.
Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.